regulacyjnym. Mamy cały czas presję regulacyjną i z Komisji Europejskiej, i z poziomu krajowego, które bezpośrednio wpływają na to, co, jak rynek zachowuje się, jak konsumenci odnajdują się, co będą konsumenci odnajdowali na rynku lub też na co będą zwracali szczególną uwagę, jak choćby przełączenie sygnału telewizji naziemnej miało bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe telewizorów czy dekoderów. Dzisiejsza choćby dyskusja na poziomie europejskim o żywotności telefonów komórkowych i jak szybko będziemy wymieniali, będzie miało bezpośredni wpływ, albo przynajmniej powinno mieć wpływ na to, jak ten rynek będzie kształtował się. To więc regulacyjne kwestie są bardzo istotne. Mamy parę niewiadomych znaków zapytania, które wiszą nad rynkiem, ale z drugiej strony niewątpliwie kwestia wojny, postpandemicznego kryzysu, dostępności, problemu dostępności na rynku określonych produktów bezpośrednio wpływa na to, jak konsument zachowuje się na rynku. Z całą pewnością bardziej ekonomicznie. Mieliśmy przez ostatnie parę ładnych lat taką bardzo wyraźną tendencję nadganiania przez Polaków swoich zaległości, zeszłości z Europą Zachodnią, czyli szybciej kupowaliśmy marki premium, produkty premium, zwiększając coraz bardziej choćby przekątne telewizorów, kupując coraz nowsze telefony i tak dalej, i tak dalej. Z całą pewnością inflacja i taka niepewność bardziej rynkowa i zawodowa swoja spowoduje, że konsument będzie bardziej rozważny, dokonując tych decyzji zakupowych. Natomiast jak praktyka będzie wyglądała, pewne najbliższe miesiące decydują, na ile ta niepewność, zawahania zwyciężą, a na ile jednak konsumenci zaufają, że będzie dobrze.
Mówił pan o zmianach regulacyjnych jako też takiej istotnej sferze wpływającej na sektor. Co spędza sens powiek branży, jeżeli chodzi o te możliwe regulacje? Gdyby pan wymienił kilka takich elementów, na które zwracacie państwo uwagę.
Znaczy, na pierwszym miejscu absolutnie w Polsce trzeba wymienić kwestię opłaty reprograficznej, która może mieć kolosalny wpływ na cały rynek. Bo już pojawienie się 4% opłaty na sprzęt elektroniczny może spowodować kompletne załamanie się tego rynku i taki skok cenowy tego sprzętu, że dla konsumenta to będzie już too much. I konsument wtedy faktycznie albo wycofa się z decyzji zakupowej swoich, albo będzie szukał dostępności bardzo tanich zamienników gdzieś na rynkach światowych, w krajach trzecich, choćby w sklepach online'owych, gdzie ani jakość tego produktu, ani też na pewno transparentność i opłacalność dla polskiego budżetu tych zakupów będzie dyskusyjna.
Panie dyrektorze, tutaj do pana dyrektora Bobińskiego kieruję pytanie. Czy potwierdza pan ze swojej perspektywy, ze swoich analiz te zmiany, o których mówił pan prezes? A jeżeli tak, to które ewentualnie w jeszcze większym zakresie pana zdaniem wpłyną w krótszym horyzoncie czasowym na sektor, a które być może są takim elementem, do którego będziecie mieli jako branża trochę więcej czasu, żeby się dostosować?
Ja zgadzam się z niektórymi tezami, które przed chwilą powiedział Michał. Może pierw tylko przybliżę, jak wygląda sytuacja w rynku, w którym jest Lenovo, czyli rynku komputerów, na świecie i w Polsce. I dlatego, bo są to różne obrazy. Na świecie mamy 12% spadek, jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych i sprzedanych urządzeń, a w Polsce mamy 20% wzrost.
Więc jest. Ale o jakim okresie mówimy? To mówimy o głodzie na początku pandemii covidowym, czy...
Mówimy o tym roku, porównując do tego samego okresu w zeszłym roku, czyli liczmy od początku roku do końca czerwca. Więc sytuacja w rynku polskim jest zgoła inna niż w rynku światowym.
Pytanie, z czego to wynika, ta różnica? Bo to też być może, nawet jeżeli pewne trendy globalne będziemy obserwować, to niekoniecznie w Polsce się przełożą na branżę.
No właśnie. I teraz schodząc krok dalej, rzeczywiście w rynku konsumenckim już tak dobrze nie jest, czyli ja jako Kowalski kupuję trochę mniej chętnie, a szczególnie próbuję kupić troszkę taniej, a z kolei biznes rośnie. Rośnie biznes, szczególnie klient instytucjonalny, publiczny, dzisiaj kupuje więcej. Na to mają wpływy różne trendy, między innymi to, jak strumień pieniędzy idzie w stronę IT, ze strony naszego rządu. No i to wpływa dzisiaj na wielkość rynku. I odpowiadając też, jak wpływa to na sektor zaburzenie tego łańcucha dostaw, no to producenci próbują się do tego dostosować. I tu mówimy o długoterminowym okresie. Na przykład z mojego własnego podwórka, w tym roku otworzyliśmy fabrykę w tym regionie, czyli na Węgrzech. Tak. Dlaczego? No bo ciąg logistyczny jest zaburzony, próbujemy jakoś na to wpływać i reagować na łańcuch dostaw.
Dlaczego na Węgrzech, a nie w Polsce? Takie dlaczego można zadać?
Otworzyliśmy w tym roku, decyzja była parę lat temu, nie brałem w niej udziału, ale dobre pytanie. Więc to tyle z mojej strony.
Czyli pewne szanse pan dostrzega związane z przepływem środków z sektora finansów publicznych, zamówień publicznych do sektora.
Jako branża IT, tak, dostrzegamy szansę. To też jest szansa dla Polski. Te zmiany w regionie są szansą dla Polski. Dlaczego? Bo na przykład, użyjmy przykładu, do tej pory większość sprzętu IT, nie tylko naszego, była transportowana drogą kolejową. To się zmieniło, czyli ważniejszy jest transport morski. Ten transport morski, przynajmniej w naszym przypadku, był do tej pory realizowany poprzez port w Rotterdamie. Ponieważ chcemy skrócić ten czas, bo nie mamy już krótszego terminu, przez który był realizowany transportem kolejowym, wszystko płynie przez port w Gdańsku. Czyli opłaty portowe i tym podobne rzeczy zostają w Polsce dla całego regionu, czyli na przykład produkty w Chorwacji są odbierane przez port w Gdańsku, żeby skrócić czas. Ten czas się skrócił mniej więcej o 1/3 versus tego, co było wcześniej, więc jest tam też szansa dla nas.
Bardzo dziękuję. Jeszcze wrócimy i na tą reakcję biznesu będziemy w drugiej turze pogłębiać. To samo pytanie do pana Jacka Łęgiewicza z Samsunga. Też być może, gdyby pan odniósł się do tych różnic, bo to było interesujące, czy w badaniach, które państwo prowadzicie, jeżeli chodzi o zwyczaje zakupowe, jest różnica między Polską a światem? A jeżeli tak, to w jakich kategoriach i czego dotyczy? I drugie też pytanie związane z tymi trendami. Czy raczej taki optymistyczny obraz, czy pesymistyczny z perspektywy całego sektora? Na razie nie mówię o konkretnym podmiocie, który na te szanse lub zagrożenia będzie reagował.
Dziękuję. Ja myślę, że tutaj bardzo trafnie to w swojej pierwszej wypowiedzi opisał Michał Kanownik, prezes naszego związku, nazywając to takim zawahaniem. Było szeroko komentowane badania Ibrisu z lipca tego roku, w którym konsumenci poinformowali, no, w tym badaniu, tak, że zamierzają o 30% ograniczyć swoje zakupy w sektorze właśnie elektroniki konsumenckiej. No, było to dla wszystkich takim bardzo silnym zapowiedziem wstrząsu, natomiast póki co się to nie wydarzyło. To znaczy w badaniach już samych, jak porównujemy dane rynkowe ze sprzedaży, one rzeczywiście nie rosną mimo inflacji specjalnie. Natomiast tego spadku o 30% do tej pory nie było i właśnie chyba takie zawahanie, to jest dobre słowo, nie wiemy ani my, co zrobią ci konsumenci, ani ci konsumenci. Z badań jakościowych wynika podobno, tak jak to Ibris przedstawia, że klienci mówią, że ograniczą, ale w przyszłości. Czyli jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj też jakby jesteśmy w dobie tej wysokiej inflacji, nikt nie chce trzymać gotówki z jednej strony, z drugiej strony ludzie mają też mniej, konsumenci mają też mniej tego wolnego dochodu, który mogą przeznaczyć na jakieś inwestycje w sprzęt domowy. Z trzeciej strony pamiętajmy, że rynek RTV i AGD bardzo rósł w czasie pandemii, ponieważ tych pieniędzy, które nie wydawaliśmy na wakacje, wydawaliśmy właśnie na remonty, na podniesienie komfortu życia u siebie, w swoim mieszkaniu, domu, w ogrodzie i te rynki bardzo wzrosły. Jak pan pyta o to, jak się ten czas przekłada na regulacje, to wydaje mi się, że to jest bardzo dobre i ciekawe pytanie może na kolejną rundę. Ja tylko powiem, że widzę w kilku obszarach to właśnie taki wpływ samego faktu, że wojna jest. Tutaj kolega mówił o łańcuchach dostaw, ale ja na przykład widzę bardzo duże zagrożenie dla europejskiego rynku telewizorów 8K, które są ciekawym i rosnącym segmentem rynku premium, a które z kolei nie mieszczą się w regulacjach Komisji Europejskiej obowiązujących od marca 2023 w zakresie poboru mocy. Te ograniczenia poboru mocy komisja określiła w 2019 roku, dosyć dawno temu, trochę ekstrapolując to, co tam będzie. W innej sytuacji. Miała zrobić w tym roku teraz właśnie przegląd rynku, ale zdecydowała się go nie robić i na wnioski Digital Europe, to jest takie nasze branża, taka nasza organizacja branżowa w całej Europie, zrzeszająca cały biznes europejski cyfrowy, na tą interwencję odpowiedziała, że nie będzie go robić, ponieważ no, priorytetem numer jeden dzisiaj w czasie wojny jest po prostu ograniczanie poboru mocy. I jest wojna i w czasie wojny, no po co nam 8K, tak? Tak można w skrócie to stanowisko Komisji Europejskiej określić. Więc jakby to jest jeden z tych segmentów bardzo ciekawy, który jak widać no właśnie dotyka w bardzo różny, nie taki bezpośredni, ale pośredni sposób.
Bo z jednej strony możemy powiedzieć, że ochrona energii, tak żeby ją bardziej zachować przy ograniczeniach, które mamy związane z wojną, z dostępnością, ale z drugiej strony, jeżeli tutaj ze strony konsumenta, nawet na razie deklaratywnie jest chęć, że będę się kierował kosztami w większym zakresie, to być może pewne działania związane z normami ekologicznymi, ESG, z pewnymi standardami, to być może to jest też coś, co pytam, powinno być może zostać zawieszone. Jaka jest pana opinia w tym temacie?
ESG jest na pewno czymś, na co wszyscy czekamy. W moim osobistym przekonaniu to będzie regulacja o skali większej niż GDPR czy RODO, jak w Polsce o nim mówimy, i raportowanie właśnie skutków środowiskowych całego dużego biznesu, który działa w Europie, który sprzedaje w Europie, będzie wymagał naprawdę bardzo poważnego podejścia, redefinicji. My akurat w naszej branży, tutaj też patrzę na wiceprezesa Microsoftu, Microsoft akurat też bardzo dużo robi w tym zakresie. W ogóle, ale muszę powiedzieć, że cała branża cyfrowa
Na razie pytam jest, całą branżę, bo bardzo... oczywiście mamy podmioty takie jak tutaj zebrane w tym panelu, które są inaczej dostosowane i dla nich to jest na pewno... pewnie szansa, natomiast z perspektywy całego sektora. Czy tutaj...
Ja jeśli mogę, Jacku, bym się włączył do tego, bo myślę, że dotknął pan w tym pytaniu bardzo istotnej kwestii takiego trochę dylematu, który coraz bardziej uwidacznia się na poziomie Komisji Europejskiej. Znaczy sprzeczności, które coraz częściej słyszymy w takich sygnałach i regulacyjnych, i komentatorskich z rynku Komisji, są moim dla rynku już absolutnie mylące, gdyż z jednej strony Komisja Europejska bardzo dużo inwestuje i regulacyjnie, także promowanie takiego bardzo odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego, ograniczenia odpadów, ograniczenia zużycia surowców, promuje reuse, czyli ponowne użycie tego sprzętu, żeby on jak najdłużej pracował. Z drugiej strony to się kłóci z ideą ograniczania choćby zużycia energii elektrycznej czy wody, no bo im nowszy produkt, tym jest bardziej energooszczędny, wodooszczędny i tak dalej. Więc jakby nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. Albo musimy najpierw zainwestować w totalną modernizację sprzętową Europy, w sprzęt nowoczesny, energooszczędny, wodooszczędny w przypadku AGD i wtedy mówić możemy o rzeczywistych wpływie pozytywnym na środowisko, albo ograniczamy kwestię śmiecia na rynku, czy też wydłużamy trochę regulacyjnie, sztucznie żywotność tego sprzętu, zmuszając konsumenta do tego, żeby żył dłużej z tą samą lodówką, czy z samym telewizorem, telefonem, jak dzisiaj komisja proponuje, ale wtedy liczmy się z tym, że owszem, będziemy mieli powiedzmy mniej tego nowego produktu na rynku, ale z drugiej nie mówmy wtedy o promowaniu energooszczędności, bo to się jedno z drugim wyklucza. Musimy się na to zdecydować. Komisja Europejska, mam wrażenie, chce tak okrakiem iść jedną i drugą ścieżką. To się nie da.
Zresztą to nie jest taki jedyny obszar, bo myśmy na przykład liczyli na to, że rynek telewizorów będzie bardzo ciekawie rósł w tym roku. To jest bardzo ważne dla Polski, ponieważ Polska jest potentantem na rynku produkcji, nie tylko jakby konsumpcji, przede wszystkim produkujemy na cały rynek europejski. Ja mówię o całej branży, nie tylko o mojej firmie. Natomiast w związku z... I właśnie ta zmiana sygnału cyfrowego, która jest w tym roku przeprowadzana, miała być takim też impulsem do wzrostu tego rynku. Tylko że znowu została właśnie tak trochę połowicznie przeprowadzona, tak? To znaczy, no niby wszyscy przeszli, a TVP nie przeszło, jest cały czas dostępne w wersji analogowej i ten impuls został bardzo wypłaszczony.
Po wyborach to się pewnie wyrówna. Pytanie do pana prezesa Microsoftu, bo tutaj rozmawiamy o szansach, zagrożeniach dla sektora. Jak w pańskiej ocenie, co przeważa, czy raczej szanse, czy zagrożenia i które z tych czynników będą miały największy wpływ na sektor elektroniki użytkowej w najbliższym czasie?
Ja myślę, że chyba najbardziej mądre głowy nie wiedzą tego, czy przeważają
nie
szanse,
ma mądrzejszych
czy
niż tutaj zagrożenia.
Tu mamy mądre głowy między nami. Ja myślę, że tak, bo ja reprezentuję tak jakby dwie nogi. Z jednej strony software, który jest w większości w chmurze, z drugiej strony hardware'ową część, no bo jesteśmy wielkim producentem konsol i komputerów też osobistych linii Surface, czyli mamy pewne badania, ale w tej nodze software'owej jesteśmy wielkim, głównym, ważnym partnerem tutaj kolegów, którzy są na scenie ze mną. I ja myślę, że szanse czy zagrożenia. Myślę, że popatrzmy, co zrobił gigant procesorowy, czyli Intel. Intel
a co zrobił?
Na badaniach opartych przez 24 miesiące pandemii podjął decyzję w kilku miejscach świata, między innymi w Europie, buduje end-to-end produkcję, żeby sobie zmniejszyć ryzyka łańcuchów dostaw, żeby móc Europejczykom dostarczyć gotowe rozwiązania tu i teraz. Co oznacza, że Intel musiał wziąć pod uwagę te szanse i zagrożenia, o których pan redaktor pyta, bo no to jest gigant, który rzeczywiście pod Magdeburgiem, chyba z tego co pamiętam, dwie powstają fabryki, chyba jeszcze jedna gdzieś w trzecim miejscu. Także z jednej strony makroekonomicznie myślę, że możemy mówić o szansach, makroekonomicznie, że jeżeli tacy giganci podejmują decyzje, u nas te liczby na razie nie spadają, to co potwierdzam, to co Mikołaj mówi, te mocne double digit wzrosty, ale z drugiej strony jak patrzymy na krótko i średnioterminową perspektywę do przodu, to w rysunku mikro ja widzę mnóstwo zagrożeń, bo część słupków już spada. I teraz w zależności od sektora i od segmentacji rynku, tak? To, co obserwujemy, to trochę nam przyhamowuje, teraz mówię o nodze software'owej, w rynku SMB, czyli tam idzie od dołu to spowolnienie. Cieszę się, że panowie od razu poruszyliście tutaj ten temat ESG, bo to jest też nasz konik i dziękuję za tą wzmiankę, że my jesteśmy jedni z tych, którzy rzeczywiście chcą ten świat zazielenić nie tylko marketingowo, bo to staramy się w ogóle unikać, tylko chcemy go rzeczywiście w praktyce. Ja zaczynam widzieć pierwsze przetargi. Koleżanka z działu edukacji powiedziała mi, że są pierwsze przetargi komputerowe, gdzie zrównoważony rozwój zaczyna być wpisany w wymagania, co niezwykle cieszy, że tego rok, dwa lata temu nie było. Tak?
Co jeżeli będziemy mówić o relokacji, tak żeby w Europie były te łańcuchy dostaw całkowicie umiejscowione, to będzie taki must have, jeżeli chodzi o pewne kryzysy.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast to myślę, że jeszcze na moment możemy wrócić za chwilę, ale ja chcę jeszcze o jednym triggerze powiedzieć państwu. Popatrzcie, co się stało z pracą hybrydową i pracą zdalną. Ona była jednym z wielkich triggerów wzrostu komputerów osobistych, tabletów, laptopów, PC-tów, wszystkich tych urządzeń końcowych. Natomiast ciekawe rzeczy mówił mi kolega, który opiekuje się tymi kanałami dystrybucji właśnie hardware'u, mówiąc w ten sposób, że te najtańsze komputery kupowane na samym początku pandemii, wydawane w milionach dolarów, euro zakupy, one niekoniecznie po 3 latach dobrze działają. Czyli te obciążenia Zooma, Webexa, Teamsów, plus do tego software, który jest potrzebny, obraz, który tam idzie, to wszystko zaczyna zamulać te najtańsze urządzenie. Teraz my musimy złapać kompromis pomiędzy tym, co będzie, no bo możemy mieć miliony niezadowolonych klientów, którzy wpadną w kryzys, mają w domu, wydawałoby się, młode komputery 3-letnie, które nie działają i muszą kupić nowy za 3-4 tysiące złotych, prawda? I się robi problem, bo oni 3 tysiące na węgiel dostali, a nie na komputer, tak? I tu myślę jest ten dylemat edukacyjny, że my musimy edukować społeczeństwo, że musi być gdzieś ten zdrowy rozsądek zakupowy, że jeżeli już kupuję i mam kupić 3 komputery do domu, to może lepiej kupię 2 lepsze niż 3 słabsze przy wymianie sprzętu, co jest bardzo ważne.
Wcześniej to była inna sytuacja, bo jeżeli miałem ileś dzieci i każdy się musiał uczyć, to musiało mieć sprzęt. To były trochę inne kryteria.
Tak, bo ta sytuacja teraz dzisiaj się trochę zmieniła. Ja myślę, że to, co mówi Piotr, znaczy my mamy dzisiaj na rynku strasznie dużo znaków zapytania, które nie mamy dzisiaj odpowiedzi. Mamy, po pierwsze, nie wiemy, na ile wojna trwająca w Ukrainie wpłynie na stabilność poczucia bezpieczeństwa konsumenta w dłuższej perspektywie. Na początku wojny było mocne zawahanie konsumenta, co będzie. Dzisiaj widać, że trochę odpuściło. Nie wiemy, co będzie za miesiąc czy dwa, jak sytuacja się rozwinie. Mamy gigantyczne zapytania właśnie odnośnie sprzętu, który był masowo kupowany w trakcie pandemii. Dosyć przypadkowo, na szybko, to co było dostępne, było kupowane
to, przeważnie tanio. Pod takim kątem.
Dokładnie. Który za chwilę będzie nadawał się de facto do wymiany. Jak konsument zachowa się? Czy będzie męczył się z tym laptopem, który będzie mu mulił i strasznie wolno działał? Czy kupi nowy? Tego nie wiemy. Czy będą pieniądze na to? Nie
ciekawe,
wiemy.
Ciekawe, że w latach 2000 on szedł i dokupywał RAM, dokupywał dysk i miał troszeczkę poddepenowany komputer. Tak. A teraz dzisiaj, jest to ciężko.
No właśnie, mieć też ciężko takie, myślenie, takie myślenie, że w zasadzie jeżeli to jest komputer na 2-3 lata tylko, to ja nie kupię droższego, tylko będę właśnie kupował najtańszy z opcją, że za 2 lata go zmienię.
Ale on już mówi od półtora roku. On nie mówi dopiero w trzecim roku.
Dlatego my nie mamy odpowiedzi na pytanie, jak zachować konsument, co wybierze. Mamy z drugiej strony ogłoszoną akcję tani 2% kredytów hipotecznych dla młodych. Jak to wpłynie na sprzęt AGD, czy też telewizory przy zakupie nowych mieszkań? Być może to znowu ruszy, nie wiemy. Jak i kiedy pojawią się pieniądze z KPO na zakupy choćby sprzętu dla szkół, który znowu wpłynie bardzo istotnie na rynek. Na dzisiaj mamy same znaki zapytania w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, które kompletnie mogą w różny sposób albo zdemolować, albo zbudować na rynek nowo.
To wyszło z tej pierwszej części i stąd teraz moje pytanie, jak w tych warunkach radzi sobie biznes? No bo te znaki zapytania to nie jest tak, że czekacie kilka miesięcy, aż one się w jakiś sposób wykrystalizują, tylko prowadzicie biznesy z sukcesem, a też możecie na pewne znaki zapytania wpływać. Czy przez marketing, czy przez inne oddziaływanie. Więc reakcja biznesu na te wyzwania w branży elektroniki użytkowej. Też bym poprosił wszystkich panów o odniesienie się. Może, żeby tutaj trochę wyrównać, od innej strony byśmy zaczęli. Pan prezes Microsoftu.
Ja umówiłem dużo przed chwilą, ale to dobrze. To jakiś taki nowy rodzaj bilansu zbudujemy. Ja myślę, że to jest tak, że przed nami jest taki czas, tak jak powiedziałem, że ta mgła, która jest rozpoznana, przynajmniej jest na tyle duża, że trzeba działać w bardzo krótkim takim agile'u zakupowo-planistycznym. Agile wychodzi z projektów, jak się wdarzało. Według mnie będzie czas, że teraz agile wejdzie do naszego sposobu działania, bo musimy bardzo krótkoterminowo planować pewne rzeczy. Ja wierzę, że mądrzy światowi producenci hardware'u, oni też mają policzone mniej więcej w segmentacji, gdzie ile komu spadnie, a komu wzrośnie, bo my to wszystko monitorujemy w jakiś sposób.
Bardzo dokładny sposób.
To, co panu wtrąciłem przed chwilą, my targetów nie przestaniemy dawać naszym sieciom sprzedaży. My będziemy dawać nawet. I co powiem, mogę obiecać, że one będą zawsze wysokie, bo te targety muszą być zawsze wysokie, żeby się te sieci utrzymały, tak? A ile rynek tego przyjmie? Zobaczymy. Ja myślę, że będzie trochę oczyszczenie rynku też z pewnego rodzaju lepszych dostawców, porządniejszych versus ci, którzy robili jakieś część rzeczy, załóżmy, mniej przykładnie i powiedzmy jakość podzespołów i wszystkiego, czy składane kiedyś komputery, pamiętam przecież 3 dekady, żeśmy się z tym zmagali. Także myślę, że ja się nie martwię o branżę, bo uważam, że ten Intel, jeszcze raz przypomnę, jeżeli oni to budują, to znaczy, że na pewno coś jest na rzeczy. Trochę się obawiam o duże serwery, bo to jest tam jest, o tym nie mówiliśmy, ale tutaj mówimy o elektronice użytkowej, ale w dużych serwerach są bardzo duże wysycenia i dziury, i zwłaszcza hyperscalerzy, którzy robią masowe zakupy, którym my też jesteśmy, oni zamawiają na dłuższe okresy te wielkie serwery, co powoduje braki dla klientów, tak? I tutaj myślę też musimy obserwować, jak to się będzie, jak Dell się zachowa, tak? Jak między innymi Lenovo, jak ci wielcy, jak HP, bo to tam, gdzie te wielkie storage siedzą, bo to jest głównie kwestia potem dostępności krzemu, tak? Procesorów i storage'y. Także no myślę, że ciekawy czas przed nami. Ja jestem optymistą. Ja jestem optymistą, że mimo tego, że widzę więcej zagrożeń, teraz odpowiem na to pierwsze pytanie, to myślę, że te szanse zaczną w średnioterminowej perspektywie przeważać. Dziękuję.
Po oczyszczeniu, uporządkowaniu rynku. Jak Samsung do tych wyzwań podchodzi?
Przepraszam?
Jak Samsung do tych wyzwań podchodzi?
No, staramy się rozumieć klienta i trendy i trochę z jednej strony no też je tworzyć, że tak powiem. Natomiast rzeczywiście dużą wagę przywiązujemy do tego, do tych badań, co dla klienta jest ważne, kiedy podejmuje decyzję zakupową. I takie badania w przypadku telefonów komórkowych, które są naszym największym segmentem sprzedaży, do tej pory zawsze no, na pierwszym miejscu oczywiście aparat fotograficzny, tak jakbyśmy aparaty sprzedawali, a nie telefony. Waga, cena, wielkość tego telefonu, jak on wygląda w ręce i tak dalej. Ale wszystkie te aspekty zaczynają spełniać coraz mniejszą wagę, a zaczynają odgrywać rolę zasadniczą zupełnie inne, techniczne, takie jak chociażby cyberbezpieczeństwo. Jak pytaliśmy klientów o to, na ile ważne jest dla nich bezpieczeństwo danych na urządzeniach, jeszcze 2 lata temu to był jakiś 18 czynnik, o ile dobrze pamiętam, na pewno w drugiej 20. W czasie tych 2 lat wskoczył do pierwszej 10. Więc to jest bardzo duża ewolucja tych potrzeb konsumenckich. Na pewno dzisiaj w czasie wojny tym bardziej, tak? To znaczy zdajemy sobie sprawę z tego, że jak często padamy ofiarą ataków także cybernetycznych, ja już nie mówię w ogóle o tej wojnie informacyjnej, czyli o trollingu i tak dalej, ale same ataki po prostu na urządzenia i wykradanie danych jest, każdy z nas widzi to coraz częściej, w szczególności jeżeli na przykład ostatnio ta plaga tych SMS-ów z PGE, tak, o tym, że jutro odetną nam prąd i tak dalej, no. Mało kto się na to nie daje nabrać za pierwszym razem, niestety.
Phishing taki specyficzny.
Tak, to się chyba... I w każdym razie, także my na przykład postawiliśmy bardzo mocno na to cyberbezpieczeństwo. W maju tego roku otrzymaliśmy od ABW certyfikat bezpieczeństwa naszych urządzeń pod względem kryptograficznym, a mamy właśnie takie rozwiązania jak safe na telefonie, w którym każdy użytkownik, bo mówimy też mówimy głównie dzisiaj o elektronice konsumenckiej, prawda? Więc każdy użytkownik może sobie w tym kontenerze bezpiecznym zdeponować właśnie wiadomości, zdjęcia i tak dalej, to, co jest dla niego ważne, to, co szczególnie nie chciałby, żeby zostało wykradzione. No i staramy się też edukować i z tym jesteśmy dobrze kojarzeni właśnie w tych zasadach cyberhigieny. To są nasze duże projekty CSR-owe, jak należy o te urządzenia dbać. Natomiast jaki jest tego efekt? No, mogę powiedzieć na przykład, że w rynku publicznym, który jest na to cyberbezpieczeństwo w czasie wojny szczególnie wyczulony, no udział nasz w rynku wzrósł do 60%. To jest naprawdę bardzo dużo jak na firmę, która jednak jest względnie droga, tak, versus to jest dużo tańszych urządzeń od Samsunga, ale to bezpieczeństwo to właśnie my dajemy i polskie wojsko, policja no, ufa właśnie naszym urządzeniom. I coraz częściej widać, że też przenosi się to do sektora.
Czyli mimo, że na początku 18 czynnik wyboru, to wy inwestujecie w to jako pewne źródło przewagi konkurencyjnej i finalnie wygrywacie.
Tak. To można w skrócie powiedzieć rzeczywiście w ciągu jednego zdania zamiast chyba 20, które wypowiedziałem.
Ale były te 20 potrzebnych, żeby do tego jednego to później sprowadzić. Wypowiedzi prezesa Microsoftu upadło też Lenovo jako tutaj taki element, że jest pewien pomysł, jak ten tort przeciągnąć bardziej na stronę podmiotu, jak Lenovo zareaguje na te działania i konkurentów, którzy w oparciu o pewne trendy próbują do tych samych szans nawiązać. Jaki macie pomysł na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami?
Ja nawiązując do tej niepewności, która jest wspólna i u konsumenta, i u producenta, i że to jest taka kryształowa kula, z której nie wiemy, z której za chwilę co wyciągniemy, to myślę, że producenci, którzy mają szeroką ofertę i nie są specjalistami w wąskim zakresie, mają szansę wygrać. Dlaczego? Bo cokolwiek z tej kuli będzie wyciągnięte. Jeżeli to będzie środek rynku, rynek tylko premium albo spolaryzuje się, jeżeli chodzi o downsizing, no to będzie w stanie mieć coś w ofercie. Z drugiej strony też patrzymy, no i my jako Lenovo w tym czujemy się spokojnie, ale z drugiej strony patrzymy i obserwujemy taką rzecz, że też musimy się dostosowywać do szybkości zmian. Mianowicie jeszcze parę lat temu w rynku IT, jak był jakiś produkt wymyślony, to komponenty w nim były te same przez cały cykl życia produktu. Koniec. Dzisiaj siły w R&D zmieniły się w tą stronę i zainwestowane są pieniądze w tą stronę, żeby w trakcie cyklu życia produktu móc elastycznie odpowiadać na zmiany po stronie producentów komponentów. Że w trakcie życia produktu, o, podmieniamy moduł 5G, o, podmieniamy producenta baterii. Szybko robimy certyfikację, no bo tu zgodnie z prawem unijnym i reagujemy na rynek, że z zewnątrz ten sam produkt, w środku pewne elementy się zmieniają.
Ale czy nie macie feedbacku od klientów, którzy kupili wcześniej?
Że
którzy mówią, mamy to
5G.
Samo, a wydaje mi się, że to gorzej działa u tego kolegi, co kupił ostatnio.
Nie mamy tego feedbacku, jeżeli zmiana jest na lepsze. I tego się trzymają przy tych zmianach.
Ale dobra, na lepsze to i tak ktoś ma gorsze. To zawsze w tym wnętrzu, o którym pan prezes mówił.
Więc to jest to, a w drugą stronę powiem, że nie wiem, producent samochodowy nazwie swój model, nie wiem, jakąś cyfrą, a co roku pod tą cyfrą jest inny produkt. A cyfra jest cały czas ta sama i nazwa brandu też ta sama, więc niczym to się od tego przykładu nie różni. Więc reasumując, myślę, że bardzo szybkie reakcje na to, co się dzieje na rynku komponentów i trendów i szerokość oferty.
Ale związane z szerokością oferty, bo inaczej nie mogę szybko reagować, bo sama właśnie decyzja inwestycyjna to są też lata, żeby to wszystko odpowiednio zadziało się.
Umieją, tylko robić to najlepsi. My wierzymy, że my jesteśmy w tym gronie.
Panie prezesie, też z perspektywy całego rynku, jakie są reakcje na te wyzwania?
Myślę, że generalnie jestem też optymistą. Myślę, że finalnie, między patrząc na zagrożenia i szanse, zagrożenia bym to... Ja cały czas boję się tego słowa zagrożenia, to jest bardziej niepewność.
Możemy wyzwania mówić, ale to samo oznacza.
Tak, ale jednak lepiej brzmi. Dużo lepiej brzmi. Jestem optymistą. Myślę, że branża jest niestety przygotowana, ale odpowiednio modyfikuje swoją sytuację na rynku do tego, jak konsument zachowuje się, jakie nowe wyzwania się na tym rynku pojawiają. Myślę, że też... Jesteśmy po 2 latach bardzo ciężkiej, żywej nauki pandemicznej, postpandemicznej.
Bardzo dużej zmienności, takiej rewolucyjnej zmienności.
Dokładnie, dlatego też branża jest dużo bardziej elastyczna w tym zakresie i szybciej może reagować na wyzwania, które pojawiają się na rynku. Ja jednak jestem optymistą pod tym względem, że zakładam, że jednak wracam do tych regulacji, że regulacyjnie nie zabijemy tego rynku w zarodku, że pozwolimy, żeby rynek się rozwijał, bo finalnie korzyści dla wszystkich będą dużo większe, że rynek elektroniki będzie się rozwijał dynamicznie, to po pierwsze, a po drugie jednak myśmy dokonali pewnej rewolucji technologicznej w swoim życiu. Ten laptop, smartfon, cyfrowa technologia jest nieodzownym elementem naszego życia i nie ma możliwości, żebyśmy cofnęli się. Więc musimy się rzeczy doposażać się cały czas w sprzęt, który pozwoli nam funkcjonować w tym świecie cyfrowym, który nas coraz bardziej otacza.
Bardzo dziękuję. Był to panel o sektorze elektroniki użytkowej w dobie spowolnienia i zmian zwyczajów zakupów Polaków, a udział w panelu wzięli pan Michał Kanownik, prezes zarządu Związek Cyfrowa Polska.
Dziękuję bardzo.
Pan Mikołaj Bobiński, dyrektor sprzedaży korporacyjnej Lenovo.
Dziękuję.
Pan Jacek Łęgiewicz, dyrektor do spraw publicznych Samsung.
Dziękuję.
Samsung jest w klubie partnerów SGH. I pan Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft.
Dziękuję bardzo.
Microsoft również jest w klubie partnerów SGH. Ściana jest pojemna, więc pozostali panowie serdecznie zapraszam. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.